Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Motyż dziś w audycji Razem Łatwiej. Centrum Inicjatyw Obywatelskich, organizacja pożytku publicznego. Od mojej lewej Patrycja Czawłytko, Tomasz Keller. Dzisiaj w takim składzie spotykamy się z Państwem.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziś będziemy o kilku rzeczach rozmawiać. Pierwsza z nich to akumulator społeczny. Od tego chciałabym zacząć. My już na naszej antenie o tym wspominaliśmy, o tym projekcie, o tych działaniach, ale gdybyś zechciał przypomnieć, czym jest akumulator społeczny?
To przede wszystkim program grantowy, czyli taki program, w którym operatorzy lokalni, czyli lokalne organizacje społeczne w województwie pomorskim przekazują środki dla młodych organizacji społecznych, dla grup nieformalnych mieszkańców, czyli przynajmniej 3 osób, które chcą działać we wspólnym celu.
I one napiszą, złożą projekt, rozumiem?
Tak, i one piszą projekt, składają go w naszym konkursie grantowym. Te organizacje skupione są w dużej mierze w pomorskiej sieci COP, Centrów Organizacji Pozarządowych. To są takie organizacje wspierające inne organizacje w działaniu. I w ramach
Towarzystwo
tego...
Wzajemnej Adoracji, rozumiem, odrobinę.
A broń Boże. Broń Boże. My jesteśmy bardzo różnymi organizacjami. Te dyskusje często są bardzo trudne, ale efekty są fajne.
Bo... Dlaczego trudne?
No bo bardzo się różnimy. Znaczy w takich generalnych celach chcemy tego samego, wszyscy. Czyli żeby było ciekawiej, fajniej, żeby dużo się działo, żeby ta energia społeczna była dobrze spożytkowana. Natomiast szczegóły nas często jakoś różnią. Zresztą te organizacje rozsiane są po całym województwie, więc też każdy teren cechuje coś innego, jakaś trochę inna specyfika, więc ustandaryzowanie pewnych rzeczy jest dość trudne.
I to są wtedy burzliwe dyskusje?
Tak, ale fajne,
Kłócicie
ciekawe.
Się?
Pewnie, że tak.
Okay.
Kreatywnie się
A
i konstruktywnie.
Się
Nie, Dobra. Kości się nie łamią.
Dobra.
Także jest o tyle przyzwoicie. Ale fajnie jest, bo to są środki, które zdobywamy poza województwem też.
No właśnie, ja miałam pytać, skąd pieniądze na ten akumulator społeczny?
No właśnie, te środki są głównie z Narodowego Instytutu Wolności i z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozyskujemy główną część tych środków, ale też samorządy lokalne się dorzucają do tego.
A jak duża jest pula?
No w tym roku rozdaliśmy znowu, bo od 3 lat w takim jednym dużym konkursie rozdajemy co roku pół miliona złotych w województwie. I dużo i mało. To są granty do 6 000 złotych na działania społeczne lub do 10 000 złotych na wsparcie takie techniczne organizacji. Jak jest młoda organizacja, się tworzy na początku, nie ma sprzętu, nie ma wyszkolenia swojej kadry, to w ramach tych środków może to wszystko sobie zabezpieczyć. I taki to jest fajny zastrzyk energii i pieniędzy na starcie. Natomiast mieszkańcy, którzy mają ciekawe pomysły związane z lokalną społecznością, z dziećmi, z osobami starszymi, z niepełnosprawnymi, czy w ogóle z osobami, które żyją na ich terenie, w ich powiecie, to te osoby mogą pozyskać do 6 000 złotych, bez względu na to, czy reprezentują jakąś organizację, czy są po prostu grupą sąsiadów, którzy
Czyli
chcą fajnego
coś zrobić.
Czyli
właśnie to, o czym mówiłeś, 3 osoby muszą być.
Minimum 3, tak.
Żeby złożyć projekt.
Minimum 3 i one składają prosty wniosek za pomocą świetnego generatora witkac.pl. Jest to bardzo proste, bardzo też prosto, wydaje mi się, rozliczyć te projekty. Taki też mamy fajny feedback od naszych beneficjentów, że jest to dosyć łatwy konkurs, aczkolwiek oczywiście są związane z tym emocje, bo to jest konkurs, więc nie wszystkie oferty dostają pieniądze.
A jak wiele wniosków wpłynęło w tym roku?
Zarówno w powiecie słupskim, jak i w mieście Słupsk wpłynęło po 9 ofert.
18.
I to jest taka dobra średnia, bo mniej więcej od 2014 roku, jak realizujemy ten konkurs, to tyle rocznie wpływa tych ofert. W ogóle w całym województwie wpłynęło ich 163. Więc to jest taka zwyżka względem poprzedniego roku o blisko 20 wniosków, więc ta energia gdzieś tam się zwiększa, fajnie. Natomiast jeszcze się nie rozstrzygnął do końca konkurs właśnie na startupy, czyli na te granty do 10 000 złotych, to jest w trakcie, więc jeszcze przynajmniej 5 wniosków będzie będziemy dofinansowywać. Mhm. Kiedy w lipcu, 1 lipca, będziemy wiedzieli, znani wszystkie wyniki?
18 w tej chwili wniosków z regionu słupskiego. Wszystkie będą dofinansowane?
Nie wszystkie. Już jesteśmy na etapie zakończenia wyłaniania zwycięzców tego konkursu. Dwie oferty niestety nie zostały dofinansowane, ale cała reszta tak. I teraz jesteśmy na etapie podpisywania już umów grantowych i przekazywania środków tym podmiotom, tym grupom społecznym.
No dobra, no to ciśnie się aż na usta pytanie, jakie to były projekty? Co wybraliście? Co będzie
realizowane? Znowu było bardzo różnie. No i właśnie to jest fajne, że jest masa różnych pomysłów. Nie ciągle, nie klepiemy tego samego, brzydko mówiąc, tylko co roku wpływa coś innego. W tym roku w Słupsku skrzyknęły się niepełnosprawne mamy i to mamy też niepełnosprawnych dzieci i chcą zrobić coś dla siebie. I to są zajęcia dla kobiet, ale tych, które mają trochę trudniej ze względu właśnie na różne ograniczenia,
na dysfunkcje.
Czy fizyczne, czy wynikające z
posiadania dzieci z dysfunkcją, rozumiem.
Tak, dokładnie. To jest fajne. Też dofinansowaliśmy projekt, w którym seniorki kupią sobie kolejne stroje z epoki, w których wystąpią, tak, na bulwarach między innymi w Słupskich.
Czyli te kadryle będą się pojawiać.
Dokładnie tak.
Okay.
Będą się pojawiały zajęcia dotyczące twórczego wykorzystania słowa w poezji dla dzieciaków. To też grupa inicjatywna, która już realizowała projekty w ramach akumulatora społecznego wcześniej. I teraz po takiej krótkiej przerwie dwuletniej wracają po prostu z tymi zajęciami i też chcą trochę innej odsłonie, troszeczkę za pomocą innych narzędzi
aktywować
dzieciaki właśnie w zakresie poezji. Wydawałoby się, że to taki nie na czasie temat, a jednak to się fajnie kręci i sprawdza. Mamy w powiecie wyjątkowy rajd rowerowy z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ekipa z Podsłupska wyruszy w trasę w Polską. My dofinansowaliśmy tą część, która się dzieje na terenie województwa pomorskiego. Ten odcinek zabezpieczamy. Mieszkańcy Krępy Słupskiej będą się integrować w ciekawy sposób.
Czyli rzeczywiście tych...
Nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, bo to będą wydarzenia, które są jeszcze przed nami, więc zapraszam absolutnie każdego, kto...
Rozumiem, że informacje będzie można znaleźć w sieci.
Dokładnie tak. To są też organizacje, czy koła gospodyń wiejskich, czy to organizacje słupskie tutejsze będą dokładnie informowały o szczegółach tych wydarzeń. My też będziemy starać się umieszczać jakieś informacje relacyjne z tych wydarzeń na naszej stronie internetowej, na Facebookach, także śledźcie Państwo profil akumulatora społecznego, profil Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
No tak,
tam będzie dużo więcej o projektach w ogóle w województwie.
Media społecznościowe są chyba takim najlepszym medium do tego poza waszą stroną internetową, ale rzeczywiście choćby na Facebooku można znaleźć też fotorelacje, które zawsze przyciągają oko i zachęcają do tego, żeby brać udział czy korzystać z zadań i działań, które prowadzicie. To oczywiście nie jest jedyna rzecz, co ja zawsze podkreślam, która się dzieje w Centrum Inicjatyw Obywatelskich, bo też musimy powiedzieć o tym, że odbyła się gala dobroczynności, czyli Słupski Fundusz Lokalny, też dodatkowo w tym, czy ja kręcę, czy to są dwie różne rzeczy, bo i tu zbieracie środki, i tu wspieracie różne osoby, różne grupy, dzięki tym pieniądzom zebranych także właśnie podczas gali i w tym roku rekord finansowy.
Tak jest, dobrze mówisz. To jest to samo, czyli Słupski Fundusz Lokalny organizuje Wieczór Dobroczynności, w tym roku po raz drugi, na pewno nie ostatni. W tym roku w Casa Italia odbyło się spotkanie przedstawicieli biznesu, mieszkańców miasta, regionu, władz miasta.
Organizacji pożytku publicznego,
dokładnie. Dobrych ludzi po prostu. Licytowaliśmy wcześniej, to jest też fajne, że przed naszym spotkaniem, przed wieczorem, chodziliśmy po firmach, po ludziach, prosiliśmy o różne gadżety, o vouchery na różne usługi, tak żeby podczas wieczoru je licytować. No i tak jak w zeszłym roku, przy pierwszej edycji, po wylicytowaniu wszystkich naszych voucherów i gadżetów, ludzie spontanicznie proponowali swoje usługi i były one jeszcze spontanicznie licytowane i to jest mega fajne, że ta atmosfera się udzieliła. No i dzięki temu padł ten rekord.
Ile zebraliście, przypomnij?
21 460 zł. To jest druga edycja. Podczas pierwszej edycji zebraliśmy 12 300 zł. I pamiętam, jak przed wieczorem...
Prawie...
Podwójnie praktycznie.
Tak.
Pamiętam, jak przed wieczorem rozmawiałam też w radio o tym i miałam takie wątpliwości, czy się uda znowu, czy będzie ta energia w ludziach. Okazało się,
ludzie otworzą portfele i podzielą się tym, czego mają w nadmiarze tak naprawdę, czyli pieniędzmi po prostu, które mogą
pomóc. Czy będą chcieli licytować, czy te nasze vouchery, to co udało nam się pozyskać, czy będzie dla nich atrakcyjne. No są takie obawy przed wieczorem. No tak. Okazało się, że w ogóle obawy były zbędne, wieczór był cudowny, atmosfera była wspaniała. Śmieliśmy się do łez niejednokrotnie. Ludzie sami siebie przelicytowywali czasami. No a wszystko po to, żeby wesprzeć inicjatywy ludzi, którzy też podczas tego wieczoru prezentowali się i mówili, na co potrzebują pieniądze i co chcą za te pieniądze zrobić.
I każda z tych inicjatyw zaprezentowanych, a było ich ile? Pięć?
Było ich pięć. Mówiliśmy, że zbieramy i tym ludziom, którzy chcieli prezentować te inicjatywy i ludziom, którzy przyszli licytować, mówiliśmy, że licytujemy po 2000 na każdy projekt. Natomiast te potrzeby w tych projektach były większe. Niewielkie. I to jest założenie funduszu, żeby stosunkowo niedużą kwotą pieniędzy robić jakąś dużą zmianę w czyimś życiu. To jest taka idea.
Albo wrzucić na tak zwany początek.
Bo czasami nie są potrzebne jakieś duże pieniądze, żeby zrobić coś fajnego. Wystarczą te 2-3 tysiące. Po spotkaniu, ponieważ zebraliśmy ponad 20 tysięcy z Radą Funduszu, zdecydowaliśmy, że na niektóre z inicjatyw przeznaczymy trochę większą pulę środków, ponieważ większe środki były potrzebne. Czyli jakby oznajmialiśmy na początku to minimum 2 tysiące, żeby to się w ogóle udało i zadziało, a jeżeli zebrałoby się więcej pieniędzy, no to wesprzemy więcej i też tak zostało zrobione.
Mhm. Jakie to były inicjatywy?
Inicjatyw było 5. Był na pewno Dom Pomocy Społecznej z Machowina i oni chcieli zrobić ogródeczek dla zmysłów. Robią go właściwie dla swoich podopiecznych.
Czyli taki ogród sensoryczny.
Dokładnie. Mamy też grupę seniorów ze Słupska, która jest związana z domem sąsiedzkim i oni chcieli
Czyli
pieniądze...
to jest ten dom sąsiedzki, który...
Niebieski domek
ogrodowej... w Słupsku. Tak, wszyscy się śmiali, że on wygląda że 13 posterunek, o nim mówili. Był kiedyś taki serial bardzo popularny.
Pierwsze skojarzenie
to było 13 posterunek. Tak, ja w ogóle jestem za tym, żeby ten dom sąsiedzki taką nazwę przyjął, słuchajcie, bo ona jest naprawdę fajna i na tym posterunku zawsze czuwają ludzie, którzy chcą coś robić i tam się wymieniają, mieszają pokolenia, że tak powiem.
Tak. Pokolenia.
Tak, jak w serialu, absolutnie.
Tam przychodzą dzieciaki,
dorośli, seniorzy,
ulic,
którzy pomagają im przy odrabianiu lekcji. Tam jest zawsze jakiś pedagog czy fachowiec, który też służy, że tak powiem, dobrą radą i wsparciem tym osobom, które tego potrzebują. Tam się dzieje wiele rzeczy. Tam na przykład pojawiali się artyści, którzy dzieciaki namawiali choćby do tego, żeby w rytmie hip-hopu malować graffiti na ścianie, którą dostali przy domu sąsiedzkim. Naprawdę można by wymieniać tych...
Grali w szachy chyba.
Tak, tych rzeczy, które się tam dzieją. Jest naprawdę wiele. Także ja się bardzo cieszę, że oni też sięgnęli po środki i chcą jeszcze dodatkowo działać i coś tam robić
i
zmieniać.
Seniorzy też tworzą kabaret przecież. Tak, tam się... dużo dzieje.
13 posterunek. Absolutnie jestem za tym i postuluję,
Może
żeby nazwa
się... jeszcze przechrzcić.
Prawda? żeby to miało ręce i nogi. Oprócz tego, z tego co wyczytałam, widziałam... Ale były też dzieciaki, byli chłopcy właściwie ze szkoły sportowej.
Dokładnie.
Młodzi faceci już tacy.
Tak. Mocno nastoletni, którzy chcą działać na rzecz podopiecznych Fundacji Nadzieja, Organizacji Pożytku Publicznego.
Tak, i którzy tak fajnie się zaprezentowali, powiedzieli, że nie są grzeczni, ale pracują nad sobą.
Tak.
I rzeczywiście są fantastyczni. W ogóle też wcześniej w ramach Słupskiego Funduszu Lokalnego byliśmy z nimi u Alebelciaków i lepiliśmy pierogi.
Tak, więc... to też akcja, o której na naszej antenie mówiliśmy, że oni rzeczywiście się włączają, działają. Ja myślę, że chcą trochę ten wizerunek łobuza z siebie zmyć i pokazać, że ten łobuz tam pod skórą, pod spodem też jest ludzki.
Ma dobre serce, bo to są
świetna praca w ogóle ich pedagogów, ich trenerów, czy pani trenera, psycholog, pani psycholog. No to, tak, to jest dopiero realny efekt
tak,
wspaniałej
praca.
Pedagogiczno-tytanicznej pracy tak. nad nieskończoną energią młodzieży, która tak. poszła w bardzo dobrym kierunku.
To prawda.
Tak, dokładnie. Została po prostu skierowana w dobrym kierunku i się okazało, że robią naprawdę fantastyczne rzeczy.
To nie
rzeczy.
Było tak, że dzieciaki są zostawione samym sobie i no, nie do końca są fajni, nie ogarniają, trudno, wyjdą z tej szkoły. Nie, nie, tutaj jest naprawdę pokazana
są bardzo
ciężka,
dobrze zaopiekowani i te wszystkie ich potrzeby, które wynikały z jakiejś ich nadgorliwości, nadpobudliwości i takiej chęci dobrojenia, po prostu zostały dobrze zaopiekowane.
Tak, no. I oni w ramach właśnie z tych pieniędzy ze Słupskiego Funduszu Lokalnego zrobią tą przedszkoliadę, czyli takie zajęcia sportowe dla dzieci, właśnie między innymi z Nadziei.
Fundacji Nadzieja.
Tak.
Do której ja to też dygresję zrobię i przypomnę, zajmuję się dziećmi z dysfunkcjami różnymi, tak. bardzo ciężkimi niejednokrotnie, więc tutaj tym większe wyzwanie, myślę, przed młodymi ludźmi.
Tak. No i jeszcze z tych inicjatyw był młody człowiek, który zrobi zajęcia fotograficzne, też z niepełnosprawnością.
Podopieczny. Ale nie zajęcia fotograficzne z niepełnosprawnością,
człowiek
niepełnosprawny.
Człowiek z niepełnosprawnością zrobi zajęcia.
To jest dla osób niepełnosprawnych.
Tak, fotograficzne.
Ale też z tego, co wyczytałam, on pokazywał próbki swoich prac. Ciekawe?
Tak.
Moim zdaniem ciekawe.
Okay.
Oko ma. Mhm. Oko ma, patrzy na świat w inny sposób, jakiś swój, specyficzny, ale zauważa różne rzeczy i widać, że ten aparat łapie. Ale to Tomek może więcej powiedzieć. Tomek jest profesjonalnym fotografem.
No, proszę.
Dziękuję. Bawię się tym już długo, 25 lat. I faktem ma duże umiejętności w obsłudze różnych programów do montowania filmików, bo to nie tylko fotografia. Jest film wideo i postprodukcja wideograficzna taka mocno i to było ciekawe.
Ale to też jest ważne i to według mnie powinno wybrzmieć mocno i wyraźnie z zachętą, że tak powiem, dla innych osób z dysfunkcją, że niepełnosprawność nie oznacza byle jakość.
I to też padło. To też padło podczas wystąpienia tego pana. Ani go nie ogranicza.
Nie, zupełnie.
On nie czuje przynajmniej tego ograniczenia i świetnie sobie radzi, a dwa, raczej go to inspiruje do takiej cięższej pracy. I to jest też, myślę, takie bardzo dobre nastawienie i pokazanie tego nastawienia było bardzo ważne dla tych, którzy dofinansowali ten pomysł.
No tak, to prawda. Niewidomi też zaglądali do was.
Tak.
Ja nawet próbowałam znaleźć, bo z tego, co widziałam, oni chcą, ta organizacja, ta grupa,
remontować świetlice integracyjne.
Natomiast
tak.
ja tu też apeluję do władz miasta, ponieważ ja mieszkam w tym rejonie i bardzo długo zastanawiałam się, w którym to jest miejscu, bo tego nie widać kompletnie.
To jest Banacha
10.
Tak.
I to jest budynek, w którym między innymi była szkoła społeczna też. Z tego, co wiem. Natomiast tu mój apel do władz, jeśli już tak razem łatwiej i razem działamy i razem chcemy różne rzeczy robić, to ja bym apelowała, co powtórzę raz jeszcze, żeby ktokolwiek z Zarządu Infrastruktury Miejskiej na przykład, czy Urzędu Miejskiego, przeszedł się do tego obiektu chodnikiem. Tam nie ma jednej równej płytki. Więc pierwsza moja myśl była taka, jak osoby niewidome wchodzą do tego budynku. Ja już pomijam remont, który oni muszą i chcą zrobić w środku. To samo dojście, tam człowiek bez dysfunkcji, człowiek widzący, proszę mi wierzyć, jeszcze latem pół biedy, ale jesienią, wiosną i zimą nie ma szans, żeby raz, że tam jest dziura potworna i zbiera się woda na głębokość prawie do pół łydki w jednym miejscu, także na całej szerokości tego niewielkiego chodnika, a dwa, że nie ma tam pół równej płytki. Pół, słuchajcie, równej płytki. Naprawdę. I oczywiście tu możemy dyskutować, bo ja też nie wiem, do kogo do końca należy ten teren, czy on należy do spółdzielni, która ma bloki mieszkalne obok, czy należy do miasta, które ma już pod swoją opieką park Ireny Zendlerowej, który jest tuż obok. Tu mówię, nie wiem, natomiast jakby apeluję do tego, żeby przejść się, zobaczyć i wesprzeć, jeżeli już tu działamy na ich korzyść. A wiem, że na spotkaniu, tym wieczorze dobroczynności była także pani wiceprezydent Marta Makuch. To namawiam absolutnie do tego, żeby jak już pomagamy, to róbmy to porządnie.
Jesteśmy za.
Prawda?
Ja mam takie poczucie, że władze miasta jednak fajnie się angażują w takie rzeczy, przynajmniej te nasze, i mamy bardzo dobre wrażenia współpracy. Natomiast faktem ja pamiętam, bo ja tam mieszkałem
kiedyś.
Znaczy
to tym bardziej rozumiem, że jeżeli macie dobre i one się angażują, to jest szansa, że po prostu nie były, nie widziały, nikt nie zgłosił. No to my zgłaszamy.
Ja mam jeszcze jedną zachętę w takim razie już do samych mieszkańców, bo jest takie fajne narzędzie, fantastyczne wręcz, jak budżet obywatelski.
Ale dlaczego w ramach budżetu mamy robić coś, co powinno zrobić miasto? Jasne, no przepraszam bardzo. Z drugiej strony, ze środków z budżetu obywatelskiego róbmy coś ponad. Tak? Róbmy coś ekstra. Jasne. Nie zapewniajmy tych podstawowych potrzeb, które zapewnić ma miasto z naszych podatków tak naprawdę.
Myślę tylko o tym, że mieszkańcy mogą tam jeszcze dorzucić do tych równych płytek coś jeszcze swojego. W tym sensie to powiedziałem. Ale to, oczywiście zgadzam się, że takie podstawowe rzeczy powinno zapewniać
miasto.
Władze danego terenu, jak najbardziej oczywiście zarządcę i dbać o to.
Zawsze jestem zdania,
że to gdzieś ta wizja tego, jak coś powinno działać czy funkcjonować, leży dokładnie po środku pomiędzy kimś, kto zarządza danym miejscem, a kimś, kto z niego korzysta, więc stąd mój
Ja uważam, że mieszkańcy
też mają fajny głos i fajne pomysły. Może do tego chodniczka warto coś jeszcze tam przemycić ciekawego, innowacyjnego, co jeszcze może ułatwić chodzenie tym właśnie osobom niewidomym.
Czyli światło, drodzy państwo, którego też tam brak.
Otóż to.
To jest taki apel drugi w temacie.
Sygnalizatory dźwiękowe może jakieś przy przejściu.
Proszę uprzejmie.
Tak czy inaczej, w tym roku w budżecie obywatelskim już nie ma szansy na zgłoszenie pomysłu, bo
na kolejny rok.
Czerwca, ale zgłaszaliśmy pomysły w tym roku, ale za rok.
A przyszły rok jest to jakiś jak najbardziej otwarty.
Czyli to się znowu przesuwa o kolejny rok, bo w tym roku głosowanie będzie dotyczyło budżetu obywatelskiego na 2024, tak?
Tak.
A z kolei w przyszłym roku będziemy mogli...
W 2024 będziemy zbierać pomysły na 2025 rok. Mhm. Dokładnie.
Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest projekt, który już właściwie zaczyna działać. Czym on jest i do kogo skierowany? I jak się nazywa, bo to jest też ważne. Gdzie szukać informacji?
Tak, pełna nazwa projektu to jest Wzmacniamy Europę splotowymi wartościami. Teraz dlaczego splotowymi? Ponieważ Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest członkiem ogólnopolskiej sieci Splot właśnie. Jest to sieć, która zgromadzi organizacje takie jak my, czyli takie, które pomagają innym organizacjom. Organizacje, które się mówi, to są organizacje COPowe, czyli są Centrum Organizacji Pozarządowych. I sieć Splot razem z nami, z ośrodkami, napisaliśmy projekt do Komisji Europejskiej. Jest to projekt zrealizowany z programu CERF. I projekt dotyczy wsparcia finansowego, ale nie tylko. Wsparcia również doradczego, wsparcia szkoleniowego. Natomiast to, co już w tej chwili się dzieje, to jest ogłoszony konkurs. Jest to konkurs ogólnopolski. Jest to konkurs, w którym udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, grupy.
Czyli wszyscy, którzy są zrzeszeni gdzieś, rozumiem.
Dokładnie. I mogą wystartować ośrodki od 2000 euro do 6800 euro.
A to już jest duży pieniądz.
6800 euro, jak tak nawet przy tym niskim kursie, który mamy teraz, nie jest to najgorszy pieniądz. I teraz na co? Na działania, które promują wartości europejskie. I my tutaj już pomagamy, rozmawiamy, co to są te wartości europejskie.
Przede wszystkim macie punkt Europe Direct.
Mamy punkt Europe Direct. Mamy też wsparcie takie helpdeskowe, więc można napisać maila na helpdesk@maupacio.subs.pl i zadać pytanie. Informacje można też szukać na stronie www.sieciesplot.pl i tam jest przycisk taki Splot Wartości, czyli skrócona nazwa naszego projektu i tam wszelkie szczegóły są. Zachęcamy. Nabór już trwa. Trwa on do 28 lipca i w pierwszym etapie zbieramy tak zwane fiszki. czyli krótki opis projektu, bez jakiegoś szerokiego budżetowania, tylko piszemy, co chcemy zrobić, ile pieniędzy na to potrzebujemy. W drugim etapie będziemy zbierać wnioski pełne, ale będziemy też pomagać w ich napisaniu. Apelujemy do organizacji pozarządowych, które chcą pozyskać środki, że takie pieniądze są dostępne, wartości europejskie, to jest też dla mnie ważne, że to nie tylko, bo często myślimy, demokracja, praworządność, że to jest dużo, dużo szerzej, że to jest cała karta praw podstawowych Unii Europejskiej, więc dostęp do informacji, równość kobiet i mężczyzn, w ogóle bardzo szeroko, bardzo szeroko.
A jak wiele wniosków możecie przyjąć w tym temacie?
Mamy w tym, w ogóle będą dwa konkursy w przeciągu trwania całego projektu. Projekt się kończy w 2025 roku. W tym pierwszym konkursie pula to jest 340 908 euro dokładnie na całą Polskę. My pomagamy, my się opiekujemy oczywiście województwem pomorskim, ale też województwem zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, także na trzy województwa działamy. Ale jakby czyli wsparcie jest oferowane w całej Polsce, wszystkie województwa są zaopiekowane.
Czyli rozumiem, że tutaj działa taki sam system, ciekawsze projekty po prostu przechodzą i te dostają środki.
Dokładnie, projekty będą
oceniane. Kto wybiera?
Oceniane.
Kto ocenia?
Jest komisja konkursowa, która jest powoływana, złożona z ekspertów, którzy mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z organizacjami i w ocenie wniosków grantowych.
No to tu jakby mamy jasność, apele już wybrzmiały, drodzy Państwo. My możemy tak w nieskończoność, bo tych propozycji, projektów, które trafiają do Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest cała rzesza, całe mnóstwo. Gdzie najprościej zaglądać i szukać tego, co proponujecie?
Na stronę naszą, jak zawsze, www.cio.subs.pl, ale też na Facebooku, bo tam na bieżąco zamieszczamy informacje. No i Subski Fundusz Lokalny oczywiście, www.subskifundusz.pl i tam też na bieżąco ogłaszamy, co, jakie działania realizujemy aktualnie. Przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, czekamy na inicjatywy w ramach wsparcia interwencyjnego, w ramach programu sąsiedzkiego. Tam też do 2000 zł można uzyskać na wsparcie mojego sąsiada, bardzo szeroko rozumianego sąsiada, kogoś, kto potrzebuje. Natomiast to nie jest jakby, nie dorzucamy do zbiórek, nie organizujemy festynów. Chodzi bardziej o konkretne wsparcie rzeczowe.
Czyli
kogoś, biurko kto
dla dziecka,
łóżko, lodówka, konkretne rzeczy, aparat słuchowy, może kule, może wózek inwalidzki. Konkretne potrzeby dla osób, które nie są sobie w stanie poradzić.
I same pomóc.
Dokładnie.
Dziękujemy za dziś. Myślę, tematy dość ważne, bieżące poruszyliśmy. Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest naszym stałym gościem, także będziemy Państwa oczywiście informować także o rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, o rzeczach, które się dzieją albo będą działy za moment i do których można się przyłączać, bo przecież razem łatwiej.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.